Pan jest moją mocą, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. Te słowa z pieśni Mojżesza, które zabrzmiały po raz pierwszy po przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, były wyrazem ufności. Ufność narodu Izraela w Bogu wynikała zawsze nie tylko ze świadomości przymierza, z cudów, których Bóg dokonał dla Izraelitów. Wiara w Bożą opatrzność wynikała u Izraelitów również ze świadomości, że potomkowie Abrahama byli jedynym narodem, któremu Bóg ujawnił swoje imię. Stało się to wtedy, kiedy Mojżesz zapytał Pana Boga: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Na to Bóg odpowiedział: powiesz im Eheje Asher Eheje. Co przekłada się zazwyczaj na słowa: jestem, który jestem. Jednakże dokładny przekład hebrajskich słów Eheje Asher Eheje brzmi: będę tym, którym będę. Więc w języku hebrajskim to dziwnie brzmiące imię, imię Boże, wskazywało na przyszłość. Będę tym, którym będę. Widocznie Pan Bóg nie chciał ujawnić Izraelitom całego swojego imienia. Odsłonił swoje imię tylko częściowo, dając do zrozumienia, że nadejdzie dzień, przyjdzie czas, kiedy to Boże imię zostanie w pełni objawione. Dopiero wiele wieków później, kiedy Bóg posłał swego Syna na świat w ludzkim ciele, dopiero wtedy ujawnił w pełni imię Boże. A więc nie było to już Eheje Asher Eheje, nie był to już tak zwany starotestamentowy, tajemniczy tetragram, którego się nie wymawia, bo nie wiadomo, jak to słowo było wymawiane. To wszystko już minęło. To już nie jest potrzebne, bo mamy teraz pełne imię Boże, które brzmi Jeszua. Jezus, Bóg zbawia. To jest imię Boże, w pełni objawione. Żydzi co prawda nie uznają tego imienia, ale są świadomi faktu, że tak jak na górze Choreb Bóg ujawnił im swoje imię, które nawet dla wyznawców judaizmu pozostaje tajemnicze, niejasne, nie do wymówienia. Tak też Pan Bóg czasami ukrywa przed nami różne rzeczy, inne rzeczy. Czasami trzeba czekać bardzo długo, aż Pan Bóg nam coś w pełni objawi, wyjaśni. Ten stopniowy sposób działania Pana Boga pomagał i nadal pomaga wyznawcom judaizmu w zmaganiach z problemem, który pojawił się w ich historii w pierwszej połowie XX wieku. Chodzi o postawę Pana Boga względem zagłady żydowskiej podczas II wojny światowej. Błogosławiony Jan Paweł II napisał: obłąkana ideologia uczyniła z narodu żydowskiego przedmiot ostatecznego rozwiązania, pozbawiając Żydów wszelkich praw i brutalnie ich traktując, co nie sposób nawet opisać. Miliony Żydów nękanych najpierw różnego rodzaju szykanami i dyskryminacją zostało zamordowanych w obozach zagłady. I dalej napisał Jan Paweł II: Żydzi w Polsce bardziej niż inni przeżywali tę kalwarię. Zdjęcia z oblężonego getta warszawskiego, tak jak wiadomości zebrane na temat obozów zagłady w Auschwitz, Majdanku i Treblince, przekracza to, ile można po ludzku pojąć. Tak napisał błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II. Więc nic dziwnego, że problem zagłady żydowskiej podczas II wojny światowej nurtował przede wszystkim Żydów. To oni zadawali sobie pytanie: jak mamy zrozumieć słowa Księgi Wyjścia? Pan jest moją mocą? Jemu zawdzięczam moje ocalenie? Żydzi pytali: gdzie jest Bóg, który objawił nam swoje imię na górze Choreb? Gdzie jest Pan Bóg, kiedy Jego naród, naród przymierza, przeżywa tak straszne udręki? Niektórzy Żydzi odpowiadali na to pytanie jednoznacznym zanegowaniem Boga. Bo jeżeli Bóg Wszechmogący nie uratował swojego narodu, jeżeli Bóg Wszechmogący pozwolił na tak straszny los, to znaczy, że nie ma Wszechmogącego Boga. Inni zaś Żydzi szukali odpowiedzi w hebrajskim terminie Hester Panim. Hester Panim, to znaczy zasłonięcie twarzy. To określenie w tradycji żydowskiej odnosi się do przekonania, że Pan Bóg czasami wszystkiego nam nie mówi. Mało tego, czasami Bóg zasłania swoją twarz. Wydaje się być nieobecnym. Jeden z żydowskich midraszów głosi, że jeżeli Bóg nie zasłoniłby swojej twarzy w obliczu cierpień swojego narodu, to wówczas Boży płacz byłby tak wielki, iż łzy Pana Boga zalałyby cały świat i doprowadziłyby do unicestwienia wszystkiego, co istnieje. To obrazowe spojrzenie ortodoksyjnego judaizmu wynikało z założenia, że Bóg może cierpieć wraz ze swoim narodem. Ale tu pojawia się problem, z którym którym judaizm nie mógł i nadal nie może sobie poradzić. A mianowicie, co to znaczy, że Bóg płacze? Co to znaczy, że Bóg cierpi ze swoim narodem? Wyznawcom judaizmu trudno jest znaleźć odpowiedź na to pytanie. No bo jak Bóg w swojej boskiej naturze może płakać, cierpieć? Więc z jednej strony judaizm tęskni za Bogiem, który jest w stanie cierpieć, który przez cierpienie bierze na siebie to, co przeżywa jego naród. Ale z drugiej strony pyta judaizm, jak może Bóg wszechmogący doznać bólu? Wobec tego dochodzimy do odpowiedzi, którą Bóg daje tylko w swoim Synu. Tak jak tylko w swoim Synu Bóg objawił w pełni swoje imię. I tylko w swoim Synu pokazał nam, co to znaczy, że Bóg cierpi. Ale to już nie jest na górze Choreb. To nie jest na górze Synaj. To jest na górze Krzyża. Objawienie cierpiącego Boga ma miejsce na innej górze. Na górze Krzyża. Niestety to jest coś, czego Żydzi nie przyjmują, bo nie uznają Pana Jezusa jako Boga. Niemniej Pan Bóg ich nie opuszcza. Jego odpowiedź na ich pytanie, gdzie byłeś, Boże, podczas naszej strasznej zagłady? Odpowiedź Pana Boga na to pytanie wiąże się w pewnym sensie z bardzo szczególnym miejscem, i to w Izraelu, miejscem, które nazywa się Yad Vashem. Yad Vashem w języku hebrajskim oznacza miejsce i imię. Yad Vashem. Miejsce i imię. Yad Vashem jest nie tylko miejscem upamiętnienia samej zagłady żydowskiej. Yad Vashem jest też miejscem upamiętnienia osób nienależących do narodu żydowskiego, które ocaliły Żydów podczas II wojny światowej. A największą liczbę wśród tych upamiętnionych stanowią Polacy. W związku z tym bardzo wymowny jest fakt, że nazwa Polska w języku hebrajskim brzmi Polania. To jest określenie, które składa się z trzech hebrajskich słów. Po, tutaj. Lan, przebywa. Ja, Bóg. A więc razem, Polania. Tu przebywa Bóg. Według żydowskiej legendy, kiedy Żydzi długo wędrowali i szukali miejsca, gdzie mogliby się czuć dobrze i bezpiecznie, przechodząc przez Polskę, nagle usłyszeli głos: Polania. Tu przebywa Bóg. I odebrali to jako znak, że na ziemi polskiej będzie im najlepiej, bo tu spotkają się z gościnnością ze strony mieszkańców. I tak doszło do tego, według tej żydowskiej legendy, że wielu Żydów osiedliło się w Polsce. A Niemcy, wiedząc, że w naszej ojczyźnie była tak wielka liczba Żydów, wybrali właśnie Polskę. Wybrali Polskę jako centralny punkt, gdzie machina zagłady żydowskiej miała nabrać największego rozmachu. Tu, gdzie przebywa Bóg. Właśnie tu. Wiele osób nie wie, że Polska była jedynym krajem, gdzie podczas okupacji niemieckiej za udzielanie jakiejkolwiek pomocy Żydom, nawet za podanie chleba przez małą szczelinę w murze getta, nawet za to, tylko w Polsce była automatyczna kara śmierci. Oczywiście, że w innych krajach też istniała taka ewentualność, ale tylko w Polsce kara śmierci za udzielanie pomocy Żydom była uregulowana formalnie przez Niemców i skrupulatnie, bezwzględnie wyegzekwowana. Tylko w Polsce. Tym bardziej należy docenić fakt, że spośród osób upamiętnionych przez Instytut Yad Vashem za ocalenie Żydów, to właśnie Polacy stanowią najliczniejszą grupę. I dlatego też dobrze, że w budującym się w Toruniu kościele pod wezwaniem Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II, będzie kaplica z nazwiskami licznych Polaków ryzykujących życie i oddających życie za pomoc okazaną Żydom podczas II wojny światowej. Będzie to polskie Yad Vashem? Także na pytanie, gdzie był Bóg wtedy, kiedy naród wybrany był unicestwiany w komorach gazowych, w krematoriach, w wielu innych miejscach i okolicznościach, odpowiedź na to pytanie częściowo odsłania się w odpowiedzi wielu synów i córek Kościoła, zwłaszcza w Polsce, którzy ryzykowali i oddawali życie za Żydów. W ten sposób Bóg nie odwrócił się od swojego narodu, od narodu Izraela podczas hitlerowskiej zagłady, bo przygarniał ten naród do siebie. W wielu polskich domach, jak w domu Józefa Ulmy i jego żony Wiktorii, która była w 9. miesiącu ciąży, kiedy wraz z 6 dzieci zostali rozstrzelani przez niemieckich żandarmów za to, że w swoim domu ukrywali Żydów. Ta cała rodzina ma być wkrótce wyniesiona na ołtarze. Cała rodzina, mąż, żona z dziećmi. Pan Bóg był obecny dla Żydów w osobach wielu Polaków, którzy ukrywali w swoich domach żydowskie dzieci. Pan Bóg był obecny w życiu wyznawców judaizmu w wielu osobach duchownych, które przechowywały Żydów na plebaniach, w klasztorach, w domach opieki, ukrywali tych ludzi. I Pan Bóg był szczególnie obecny dla Żydów w obszernym działaniu sługi Bożego ojca świętego Piusa XII, który stworzył olbrzymią podziemną sieć angażującą wielką liczbę osób działających w celu ratowania Żydów na całym świecie. Kazał znieść klauzurę w klasztorach, aby Żydzi mogli się tam ukrywać. Wszelkimi możliwymi kanałami pomagał, interweniował, zachęcał kardynałów i biskupów do podjęcia wszelkich czynności w celu ratowania Żydów. Po zakończeniu wojny wielu Żydów przyjeżdżało do Watykanu, aby podziękować Ojcu Świętemu Piusowi XII za to, co uczynił. Siedziba nuncjatury w Rzymie jest budynkiem, który ofiarowali Żydzi w duchu wdzięczności za wszystko, co Kościół uczynił dla narodu żydowskiego podczas okupacji hitlerowskiej. Urodzony w Polsce wieloletni naczelny rabin Izraela Itzhak Herzog napisał w roku 1944, jeszcze przed zakończeniem wojny, lud Izraela nigdy nie zapomni, co jego świątobliwość papież Pius XII i jego znakomici przedstawiciele, pobudzeni wiecznymi zasadami religii, czynią dla naszych nieszczęśliwych braci i sióstr w tej najtragiczniejszej godzinie naszej historii, co jest żywym dowodem boskiej opatrzności na tym świecie. Zwróćmy uwagę na te słowa rabina, bo te słowa są wymowne, zwłaszcza w świetle pytania zadanego przez Żydów, gdzie był Pan Bóg? Właśnie. Tak jak Bóg objawił swoje pełne imię w swoim Synu, tak też objawił swoją troskę o naród Izraela przez synów i córki Kościoła, którzy wnosili Boże światło, Bożą dobroć, Boże miłosierdzie tam, gdzie naród Izraela innego światła nie miał. W ten sposób Bóg po raz kolejny ukazał swoją miłość do narodu wybranego Starego Przymierza, nie zapominając o nim, lecz wskazując związek między pierwszym a drugim przymierzem, między Starym a Nowym Testamentem. Tym związkiem był krzyż. Krzyż, który ukazał się w życiu narodu żydowskiego i polskiego. Jeden krzyż, który sprawił, że w Kościele spełniło się dla Żydów i dla chrześcijan potwierdzenie słów: Pan jest moją mocą, Jemu zawdzięczam moje ocalenie.